Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
13 minut po godzinie 14. Przed mikrofonem Karolina Kamińska. Witam serdecznie. GPS stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Korzystamy z niego podczas podróży, sprawdzając prognozę pogody czy szacując straty, na przykład po suszy. Jego pierwotne użycie było jednak stricte inne, jako technologia wojskowa. W studiu Radia Zachód ekspert Zygmunt Rafał Trzaskowski, dyrektor generalny firmy Hertz Systems. Panie dyrektorze, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy i klientów firmy Hertz Systems. Dziękuję, że jesteście tyle lat z nami.
Witam serdecznie. Dziś rozmawiamy o systemie GPS, o jego pierwotnym zastosowaniu wojskowym, ale takim również codziennym. Wiadomo, że kosmos to tak naprawdę dzisiaj wyjątkowy rynek zbytu. Obecnie jest wart prawie 300 miliardów dolarów. Ta szybkość wzrostu, jeżeli chodzi o wartość tego rynku, jest, można powiedzieć, gigantyczna, bo w zaledwie po 5 latach wzrosła o prawie 100 miliardów dolarów. Okazuje się, że nie jest to tylko rynek amerykański. Tutaj przodują także polskie, również lubuskie firmy. Na początek przypomnijmy, GPS amerykański to tak naprawdę technologia sprzed kilkudziesięciu lat, która wykorzystywana jest do dziś.
Tak, oczywiście. To są lata 70., gdzie główny cel Departamentu Stanu USA, który to zainicjował, było wykorzystanie przez wojsko dla bezpieczeństwa, dla obronności generalnie. I tak naprawdę dopiero lata 90., pod koniec lat 90. uwolniono do wykorzystania cywilnego i na co dzień mamy to praktycznie wszędzie.
No właśnie, ale ta dokładność użycia tego GPS-u przynajmniej na początku nie była tak precyzyjna jak dziś. To były celowe działania, które miały spowodować, że tego cywilnego, tej cywilnej części GPS-a nie można było wykorzystywać do wszystkiego jak teraz.
Tak, dokładnie. Natomiast Departament Stanu wprowadził już pod koniec lat 90. właśnie tą część taką tajną, stricte wojskową i w tym momencie tą, można powiedzieć, starą wersję dano do użytku cywilnego i tutaj już te dokładności również zostały większe, w tym momencie około 5 metrów.
Czy GPS to jedyny system, z którego możemy korzystać obecnie na świecie, czy tak naprawdę inne kraje, inne kontynenty również podążają tym tropem, wiedząc, że jest to technologia przyszłości, znaczy właściwie to już można powiedzieć przeszłości, bo GPS to nie jedyne rozwiązanie.
Tak, oczywiście. Tutaj, jak już właśnie pani też używa GPS jako nazwy systemu pozycjonowania. GPS to jest system pozycjonowania amerykański, natomiast oczywiście wiele krajów w świecie ma swoje systemy, głównie dla bezpieczeństwa i tak.
Na przykład Chińczycy, prawda?
Chińczycy, Beidou, system oczywiście, Rosja, GLONASS, prawda, Indie mają swój, Europa właśnie wprowadza już od wielu lat system bardzo nowoczesny, Galileo i także to też jest jakaś alternatywa, po pierwsze dla uniezależnienia się, jeżeli chodzi o tą część nawigacyjną, która już ma bardzo duży wpływ właśnie na nas, wpływ na efektywność w naszej gospodarki, możemy tutaj być bardziej konkurencyjni, czy też, no oczywiście te różne segmenty dla obronności również, dla bezpieczeństwa.
Przede wszystkim niezależni, prawda? Bo gdybyśmy spojrzeli na to hipotetycznie, co by mogło się wydarzyć, gdyby dzisiaj Stany Zjednoczone ograniczyły dostęp do swojego GPS-a, to mogłyby się pojawić problemy, prawda?
Jak najbardziej. I tak się dzieje, ponieważ my oczywiście tego nie odczuwamy, ale rząd amerykański, tu już specjalny departament, GPS Wing, oczywiście wyłącza tą część cywilną, na przykład w rejonach walki, prawda? Tam, gdzie działania wojenne się odbywają, na przykład Afganistan i tak dalej. I w tym momencie systemy czy urządzenia, które są tam nawet dla obronności wykorzystywane, oparte na cywilnym GPS-ie, po prostu nie działają. Także jest to limitowane i ten, kto jest właścicielem, jak gdyby ma na to wpływ, gdzie to działa, jak to działa. I tu też właśnie bardzo dobry, uważam, kierunek, że Europa podjęła to wyzwanie bardzo drogie, gdzie ten system już powoli zaczyna no, tą gotowość uzyskiwać ten system europejski Galileo.
A kiedy taką gotowość w pełni będziemy mieć? Kiedy rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, że jako Europa jesteśmy niezależni od Stanów Zjednoczonych?
Ja myślę, że to jeszcze kwestia 5 lat. Takie przynajmniej są plany. Na ten moment mamy 16 satelitów. No, pełny system ma 24 satelity, żeby był w pełni. Oczywiście są zawsze zapasowe satelity. Także no, myślę, że to jeszcze jest kwestia paru lat.
Niedawno gościliśmy szefa Polskiej Agencji Kosmicznej, który mówił o 3 płaszczyznach rozwoju technologii kosmicznych. Oczywiście nawigacja, telekomunikacja i zobrazowanie satelitarne. Mówił, że tak naprawdę kosmos to taka dziedzina życia i biznesu, w której mogą odnaleźć się wszyscy. Zarówno ci, którzy produkują oczywiście elementy, podzespoły dla technologii wysyłanej w kosmos, ale odnajdą się na przykład takie firmy, które przetwarzają dane satelitarne, przygotowujące dane satelitarne. Tutaj także na tym polu odnajduje się firma Lubuska, bo wspomina pan między innymi o tym europejskim systemie. Nasz region, nasza lubuska firma, firma Hertz Systems, także ma swój wkład, jeżeli chodzi o budowanie tego systemu. Cóż to za wkład?
Tak, no prowadzimy wiele projektów też i finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Tu również wspólnie z firmami, ponieważ to głównie w konsorcjach realizujemy te duże projekty. Na przykład z Thalesem Francja mamy swój udział na przykład w pewnej części software'u drugiej generacji satelitów Galileo. Również uczestniczymy w budowie polskiego satelity ICE do monitorowania statków, tak to można powiedzieć, to jest system ICE, gdzie jest już wstępny projekt i także tutaj wiele systemów też tej części naziemnej realizujemy, no sam system GPS, prawda, czy Galileo, odbiorniki tych systemów satelitarnych opracowujemy, produkujemy już od parunastu lat. Wcześniej oparte tylko na GPS-ie odbiorniki, w tym momencie już nasze odbiorniki funkcjonują również na systemie Galileo. I tutaj powiedzmy dla transportu systemy opracowujemy oczywiście dla ochrony osób, ale również jako jedna z dwóch, można powiedzieć, firm w świecie, produkujemy w tajnej technologii właśnie odbiorniki GPS na platformy bojowe.
Do tego wrócimy za chwilę. Chciałbym dopytać jeszcze o tego polskiego satelitę, bo tutaj zapewne słuchacze zachodzą w głowę. Po co właściwie nam polski satelita? Bo z jednej strony mówimy sobie, okej, nie możemy mieć kompleksów, inwestujemy w nowe technologie, a z drugiej strony zastanawiamy się, czy to nie jest troszeczkę walka Dawida z Goliatem i czy rzeczywiście nasz kraj musiałby posiadać, czy chciałby posiadać własnego satelita. Jeżeli tak, to dlaczego?
To znaczy, na pewno, jeżeli chodzi o obronność, to każdy kraj, jeżeli chce uzyskać najwyższą gotowość, to musi mieć własne tego typu rozwiązania, właśnie satelity dla obronności. I tutaj oczywiście na ten moment nasze wojsko korzysta z satelitów amerykańskich czy innych europejskich, gdzie mamy dostęp do pewnych informacji, powiedzmy, tajnych. Natomiast oczywiście przecież wiadomo, że w czasie jakichś działań różnych i nie tylko, mamy pewne ograniczenia, możemy mieć większe ograniczenia. I w momencie, kiedy mamy własny system, czy budowę satelitów dla obronności, czy to w częściach tutaj już zobrazowania, prawda, czymś radarowych, to mamy no, pełną informację. Kwestia jest tylko odpowiedniego poziomu technologii. I tutaj poprzez budowę takich satelitów cywilnych, na przykład właśnie ten w systemie ICE do obserwacji statków, przede wszystkim tu chodzi w tym momencie nam o pozyskanie kompetencji, o rozwój też infrastruktury, prawda, żebyśmy tu już oczywiście powoli wykorzystując nasze różne do tej pory działania i potencjał parunastoletni dla armii, można powiedzieć, w tej części naziemnej, chcemy rozwijać tutaj tą część właśnie satelitarną, kosmiczną dla obronności. Mamy, jeżeli chodzi o certyfikaty, to jesteśmy w pełni, można powiedzieć, dostępy najwyższe mamy i kancelarii kryptograficznej, także już te i dostępy do odpowiednich tu poziomów tajnych i dla NATO i nie tylko właśnie tutaj międzynarodowej, i dla Unii Europejskiej, i dla części kosmicznej również mamy tutaj dostęp do tajnych rozwiązań, ba, nawet wspólnie tutaj właśnie też może wspomnę o takim projekcie wyjątkowym, który realizujemy. Mhm. Udało nam się pozyskać, podpisać umowę z tutaj Europejską Agencją Kosmiczną w tej części GNSS-u, GSA, na opracowanie odbiornika właśnie Galileo Perez, ale to odbiornika nie cywilnego, tylko już właśnie to jest odbiornik dedykowany dla służb publicznych w Europie, czyli Policja, Straż Pożarna, również wojsko też chce z tego korzystać. O co chodzi? Chodzi o to, że to są właśnie technologie zastrzeżone, tajne i tylko i wyłącznie dla tutaj służb, które zajmują się bezpieczeństwem. One są odporne na oszukiwanie pozycji, na zakłócanie, prawda? I tu już, jeżeli chodzi o te działania właśnie, czy wojskowe, czy dla bezpieczeństwa, muszą być wprowadzane właśnie te technologie tajne, do których nie ma dostępu żadna osoba jakaś tam, powiedzmy, postronna, czy tam środowiska przestępcze, czy wręcz terroryści. To musi wyprzedzać, prawda, te technologie. No tak jeszcze wspomnę, że oczywiście system GPS amerykański, jego kierunek, idea była dla obronności. Później przeszło to również do wykorzystania cywilnego, gdzie tutaj już cała gospodarka też uzyskuje odpowiednie efektywności. Tak, system europejski Galileo, on jest, jego idea jest jak gdyby ukierunkowana na rynek cywilny, na gospodarkę, na właśnie przeciętnego tutaj już człowieka, natomiast dopiero później zrodziły się już jednak potrzeby wykorzystania tego dla bezpieczeństwa, tak już powiedziałem, dla służb publicznych, czyli policja, straż pożarna, prawda, służby odpowiednie i również wojsko jest tym bardzo zainteresowane. Także różnice no są między systemem amerykańskim a Galileo. Oczywiście, to jest nowy system Galileo, można powiedzieć, choroby wieku dziecięcego.
Musi przejść.
Muszą tutaj przejść to doświadczenie. Ja miałem przyjemność to uczestniczyć, reprezentować naszą firmę, być takim wsparciem Ministerstwa Obrony w takich tajnych podkomitetach wiele lat, jeżeli chodzi o rozwój właśnie tych systemów wojskowych GPS natowskich. I tutaj no, mam pełną wiedzę właśnie, jeżeli chodzi o doświadczenie, o rozwój. Także naprawdę chylę czoła, jeżeli chodzi o tutaj właśnie Amerykanów, jeżeli chodzi o bardzo wysoki poziom technologiczny zaawansowania. I to już od lat 70. Non-stop, co odpowiedni czas, odpowiednią ilość lat, te satelity są wymieniane, ale nie na te same, tylko na oczywiście już nowszą technologię i ten segment naziemny jest odpowiednio dostosowywany, już przewyższa już te różne rozwój technologii, ma wpływ na to i jest cały czas rozwój. Natomiast no, trzeba powiedzieć tak, że na pewno tutaj te różnice odczujemy jako cywile, jeżeli chodzi o system Galileo. On już w zamiarach jest ukierunkowany na większą dokładność niż GPS, powiedzmy, jeżeli chodzi o cywilną. Oczywiście to w pełni system musi działać. Na ten moment jest 16 tylko satelitów, czyli tam
finalnie 24, jak pan mówił.
W tym momencie uzyskamy pełną tutaj większą dokładność, prawda? Także
jakie konkretnie jego będzie wykorzystanie, jeżeli na przykład słuchacze zastanawiają się, w jakich branżach, może w ich biznesie, bądź też prywatnym życiu, ten system Galileo może się przydać?
Tak, wykorzystanie to są już setki, a pewnie tysiące aplikacji, które nam na co dzień tutaj nawet nie zastanawiamy się, że w tym uczestniczy właśnie pozycja, czyli tam GPS, czy Galileo, prawda? Synchronizacja czasu ma bardzo duży wpływ w ogóle na nasze życie. No właśnie, ale jeżeli chodzi o to pytanie, jakie konkretne? No konkretne jest taki różnica, że jest na przykład taki segment Safe of Life dla bezpieczeństwa życia w Galileo, czego nie ma w GPS-ie, czyli taki, bym powiedział, tam jest bardziej offline'owy system, tu jest też właśnie online'owy, gdzie będziemy mogli wykorzystać to dla bezpieczeństwa, na przykład zaginionych osób, czy w górach, czyli nadajniczek, powiedzmy taki osobisty, kieszonkowy, który uruchomimy. W tym momencie satelita namierza sygnał i przekazuje dalej. W GPS-ie tego nie ma. W GPS-ie musimy używać innych, powiedzmy, łączności, żeby odebrać ten sygnał jakiś tam i innego toru łączności. Nie, prawda, nie z tego akurat GPS-a, tylko czy tutaj w Galileo, to Galileo ma swój tor właśnie, który będzie odbierał taki sygnał. Także, no i tak jak powiedziałem, dokładność, czyli pewnie jeżeli chodzi o różne geodezyjne sprawy. Tak naprawdę ważne jest to, że są dwa systemy. Mhm. Jeżeli, powiedzmy, na przykład będą jakieś działania sabotażowe, czy dzisiaj zakłócić sygnał GPS naprawdę nie jest problem. No, sprzedaje się.
Mówimy o tej wersji cywilnej.
Tak, o tej wersji cywilnej, tak, tak. Sprzedaje się, powiedzmy, różnego rodzaju urządzenia, które mogą zagłuszać ten sygnał, prawda? No, są kierowcy, którzy nie chcą być widziani w niewidzianym momencie przez powiedzmy właścicieli firm, w których jeżdżą w tym transporcie i włączają sobie taką zagłuszarkę i są niewidoczni w tym momencie, gdzie są, prawda? Oczywiście to też ma wpływ niestety nieświadomie w większości na innych użytkowników. Znane są przypadki na Okęciu, gdzie no oczywiście ten sygnał pozycjonowania nie tylko transport lądowy, ale transport lotniczy używa, transport morski, prawda? I są znane przypadki w Warszawie, że w danym momencie, kolokwialnie mówiąc, został wycięty na terenie lotniska sygnał GPS. Samoloty miały problem, które się, powiedzmy, tym też posługiwały. Oczywiście specjalne u nas służby za chwilę są uruchamiane. Wykryto zaparkowany samochód, a w nim właśnie taką zagłuszarkę. Kierowca nieświadomie to włączył. Nie wiedział, że to aż taki będzie efekt, który sparaliżuje, powiedzmy, w danym momencie niektóre samoloty. I no i tutaj trzeba po prostu no, mieć to na uwadze. Natomiast tutaj właśnie od tego są, żeby się zabezpieczyć na to, są te systemy no właśnie profesjonalne. Tutaj akurat jest ten moduł Galileo Perez, który mamy przyjemność też opracowywać dla Europy wspólnie z firmą Thales francuską.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W studiu Radia Zachód, przypomnę, Zygmunt Rafał Trzaskowski, dyrektor generalny firmy Hertz Systems. Dziś rozmawiamy o systemach, które tak naprawdę pozwalają nam pozycjonować naszą firmę, pozwalają przede wszystkim funkcjonować w codziennym życiu. Mówimy o nowym powstającym systemie Galileo, wspominamy także ten już od wielu lat funkcjonujący GPS. Przed przerwą mówiliśmy między innymi o zagłuszaniu systemów. Jak się okazuje, nie są one doskonałe i do takich sytuacji, no niestety, ale może dochodzić.
Tak, zagłuszaniu czy oszukiwaniu pozycji. Oczywiście można również w każdej chwili za pomocą odpowiednich profesjonalnych urządzeń ten sygnał GPS cywilny, który my na co dzień używamy, prawda, w nawigacji samochodowej.
Czy w telefonie.
Czy w telefonie. Możemy oszukać. Jesteśmy w stanie każdą pozycję, na przykład w Zielonej Górze, zrobić Berlin, prawda? Z tym, że oczywiście to są
już. Państwo prowadzicie takie próby kontrolowane chociażby w parku naukowo-technologicznym, gdzie no, można tego na miejscu dokonać.
Bardzo mocno tutaj te systemy nawigacyjne rozwijamy na rynek właśnie obronny, militarny i cywilny i tutaj jak najbardziej mamy do tego odpowiedni sprzęt i po prostu rozwijamy tutaj różne aplikacje, różne systemy pod tym kątem. Także w laboratorium oczywiście jesteśmy w stanie to zrobić i faktycznie, jak mamy okazję, jakąś wizytę, powiedzmy, czy wojska nawet, prawda, i pokazujemy to dopiero dociera ta świadomość, jak naocznie widzi taka osoba, że powiedzmy w danym momencie mamy tutaj Zieloną Górę, tak, ulicę taką czy inną, gdzie, w zależności gdzie to pokazujemy u nas.
A za chwilę jest Taipei, tak?
A za chwilę pytamy, proszę nam powiedzieć, jaką sobie życzy. Mieliśmy taki przypadek faktycznie oficerów Wojska Polskiego, gdzie któryś z panów powiedział, o Berlin. No to oczywiście inżynier przełączył w laboratorium na jakąś ulicę w Berlinie. W ciągu paru sekund na urządzeniach cywilnych pojawiła się mapa Berlina z tą ulicą, prawda? I dopiero takie naoczne stwierdzenie, dopiero dochodzi nam, czy zobrazowanie, pokazanie, dopiero pokazuje, jaka jest różnica między cywilnymi a wojskowymi. Oczywiście wojskowe wskazują w tym momencie, które mają odpowiedni moduł SASM kryptograficzny amerykański, który pozyskujemy bezpośrednio od rządu USA, który zabezpiecza tą korzystanie z tej części raz transponderów satelitarnych wojskowych, dwa tutaj odpowiednio zabezpiecza, prawda, na ten spoofing czy jamming. I w tym momencie oczywiście tam jest tylko informacja, że jest po prostu tutaj gdzieś spoofing albo jamming w pobliżu i dalej pokazuje wiarygodną informację w tych właśnie wojskowych systemach. Natomiast cywilne automatycznie się przełączają. One są wykorzystywane też nawet w różnych działaniach gdzieś tam wojennych, powiedzmy różnych państw, które się
celowych opierają. Działaniach tak, wojsk, żeby
tak,
zmylić.
W jakichś rejonach, żeby zmylić tam kogoś. Tak, Amerykanie również nie tylko wyłączają, ale wprowadzają powiedzmy tam zmianę tej pozycji o 300 metrów, na przykład, żeby torpeda, powiedzmy, ominęła jakiś okręt, prawda? Mhm. Też są specjalne systemy na okrętach militarnych montowane, które jak gdyby już powiedzmy z gruntu oszukują pozycję, prawda? Dla bezpieczeństwa. Także tutaj no, trzeba mieć tą świadomość. Oczywiście tutaj no, trzeba wiedzieć, że takie działania prędzej czy później mogą być stosowane przez, powiedzmy, środowiska terrorystyczne na przykład, prawda, żeby no, doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia. Także tu trzeba mieć na uwadze, jeżeli chodzi o już użytkowanie, żeby w tym momencie też zdawać sobie z tego sprawę, projektując różne sprawy związane z funkcjonowaniem w ogóle miast, prawda, transportu miejskiego i tak dalej, żeby no, mieć na to też dalsze działania.
Stąd czy są prowadzone właśnie jakieś takie działania, bo skoro mamy działanie, musi się pojawić kontrdziałanie. Jeżeli mamy do czynienia z hakerami, z terrorystami, jakby jest to zagrożenie zmiany tej lokalizacji, to czy branża technologiczna pracuje nad tym, żeby takie sytuacje przede wszystkim zminimalizować, z drugiej strony dać szansę pokazania, że na przykład no, dzieje się coś niedobrego, jakby ta lokalizacja nie musi być tą, która jest w rzeczywistości.
Tak, najważniejsza jest właśnie informacja i tutaj no, przede wszystkim odpowiedzią na to jest z Europy właśnie ten odbiornik Galileo Perez z modułem kryptograficznym, który będzie służby informował, że no, nie ma pozycji wiarygodnej, będzie podawał tą wiarygodną i wtedy będą wprowadzane odpowiednie działania. Natomiast my jako normalni użytkownicy no, powinniśmy gdzieś tam zdawać sobie z tego sprawę, że może dojść do czegoś takiego. Zresztą no wiemy, że ten, powiedzmy, przysłowiowy GPS nie działa wszędzie, prawda? Mamy budynki, mamy tunele.
Miasta często są takie ryzykowne, tak, prawda? Które są dość mocno zabudowane.
Tak, te właśnie blokowiska, jak to się mówi, drapacze chmur przysłaniają nam ten sygnał, powiedzmy, satelitarny i mają wpływ na tą pozycję, że ona nam gdzieś tam błędnie może być odczytywana. Także tutaj trzeba mieć tą świadomość. Dobrze jest, jeżeli umiemy się posługiwać mapą, prawda, czy mamy tą świadomość jakąś topograficzną, umiemy, no, harcerze, prawda, korzystać z busoli i tak dalej. Piloci cały czas muszą zdawać egzaminy, muszą posługiwać się również mapami i tak dalej, bo jak to się mówi, ta cyfryzacja może w pewnym momencie no, przestać działać i trzeba jak gdyby na ten analog się umieć, czy
przełączyć.
Z systemów analogowych, powiedzmy, umieć korzystać, czy nawet z tej przysłowiowej busoli, czy innych praw fizyki ocenić, gdzie jest północ, południe, prawda? Także warto to wiedzieć, warto nie brnąć i tylko nie zdawać się na technikę, na technologię, żeby no, nie dać się zaskoczyć.
No, no właśnie, nie odnosi pan wrażenia, że tak trochę rozleniwiamy nasze społeczeństwo, bo 15 lat temu komórki nie były na tyle dostępne, były przede wszystkim drogie w użytkowaniu. Raczej mogliśmy na początku pomarzyć sobie tylko o użyciu GPS-a, którego dziś włączamy jednym kliknięciem na klawiaturze. Jakby to też mobilizowało nas do tego, żeby wiedzieć, jak się poruszać w topografii, to co pan wspomniał, między innymi o tych mapach. Czy tak naprawdę nie rozleniwiamy trochę naszego społeczeństwa, bo jeżeli rzeczywiście wszystko będzie na tyle dostępne, że GPS nam pokaże naszą ulubioną restaurację, pokaże nam, gdzie są promocje, powie nam, gdzie jest najbliższa firma, która będzie dysponowała produktem, który nas interesuje, albo też na podstawie rzeczy, które oglądamy w sieci, korzystamy, lajkujemy w mediach społecznościowych, będzie nam po prostu z jednej strony ułatwiać życie, no, czy my tego naszego społeczeństwa troszeczkę nie upośledzamy przez to, jakby uzależniając je od tych nowych technologii i wynalazków?
W jakimś sensie na pewno tak, ale oczywiście no, te technologie to już nie ma odwrotu. To jest bardzo duży, powiedzmy, rozwój i to ma wpływ na nasze codzienne życie, na przyspieszenie tego życia, ponieważ wiadomo, ten internet, wszystkie systemy, powiedzmy, różnego rodzaju software'owe, które zwielokrotniają naszą efektywność, czy w pracy, czy nawet na co dzień, prawda? To jest bardzo duży rozwój, to jest duży biznes. Natomiast oczywiście powinniśmy umieć zachować tę pewną równowagę w tym wszystkim i no, mieć tą wiedzę po prostu, jeżeli chodzi o jakieś posługiwanie się, czy życie bez tego. Jak najbardziej. To nie tylko na efektywność ma wpływ rozwój tych technologii, nawet właśnie tej nawigacyjnej, satelitarnej, ale i na bezpieczeństwo. No nie wiem, wczoraj powiedzmy też słyszałem o wypadku, że samochód powiedzmy wjechał na tory i prawda i lokomotywa, pociąg tutaj doszło do kolizji z pociągiem. No dysponujemy już właśnie tą technologią satelitarną, która spokojnie może to zabezpieczyć, tylko jeszcze podejrzewam parę lat, tak? Czyli sensor GPS w samochodzie, sensor GPS w lokomotywie, to już funkcjonuje. Teraz jest kwestia takiej platformy, która automatycznie pozwoli zatrzymać, czy właśnie nie pozwoli na
albo poinformuje jednego bądź drugiego kierowcę, że coś jest,
ale,
tak?
Ale są systemy, które automatycznie, my wprowadzamy takie systemy nawigacyjne, ale akurat nie oparte na systemach satelitarnych, tylko w halach, bo oczywiście tu jest ograniczenie, tu już GPS powiedzmy nie ma takiego zasięgu w różnego rodzaju halach, ale tam, gdzie są wózki widłowe, no wiadomo, że dochodzi do
wielu wypadków,
gdzie ten wózek przysłonięty kierowca ma małą widoczność i najeżdża na pracownika i tak dalej, i tak dalej. Wprowadzamy systemy bardzo proste, które właśnie pracownik ma w kamizelce takie urządzenie pozycjące. Nie mogę powiedzieć, że to jest GPS, bo to nie jest GPS, są sztuczne satelity. My to nazywamy sztuczne niebo. Nazywamy, czyli oczywiście te takie satelity, powiedzmy, przyczepione do sufitu, prawda, odpowiednie urządzenia, nadajniki i odbiorniki i pracownik ma kamizelkę z takim urządzeniem. Te pojazdy właśnie, między innymi te wózki widłowe przysłowiowe, również mają odpowiednie urządzenie i tutaj jest kwestia software'u, systemu, który działa na tej zasadzie, że po pierwsze, jeżeli wózek jest ileś metrów niedaleko od pracownika, od człowieka, to ono zwalnia, a po drugie, jak gdzieś do 2 metrów się zbliża, to on zatrzymuje się automatycznie. Tu nie ma możliwości technicznej, żeby była kolizja z człowiekiem w tym momencie. I to analogię prędzej czy później przeniesie się właśnie dla bezpieczeństwa, na przykład właśnie tutaj transportu takiego, prawda?
Już mamy auta hamujące, prawda? Które automatycznie przehamują, jeżeli ktoś nam się pojawi przed maską.
Radarowych,
dokładnie.
Prawda? Które jak gdyby widzą, że może dojść do kolizji, jest jakaś przeszkoda, prawda? Na zasadzie różnych sensorów radarowych, wizyjnych, prawda? To są różne połączone technologie, żeby jak gdyby ograniczyć takie fałszywe, powiedziałbym, różne działanie. Tak, natomiast autonomia aut, prawda, tutaj idziemy w kierunku, już są w różnych krajach pokazywane, prawda,
auto bez kierowcy.
Tak, jakieś specjalne takie, powiedzmy, tory, gdzie to się poruszy, czy też są włączane już w ruch, powiedzmy, do testu, z boku siedzi tam kontrolnie, powiedzmy, taki kierowca. Oczywiście bez tych systemów nawigacyjnych no nie byłoby szans. Oprócz tego oczywiście są inne sensory wbudowywane dla bezpieczeństwa w jezdnie, są właśnie te wizyjne wykorzystywane. To jest cały splot różnych technologii, żeby jak gdyby efektywnie móc i jak najbezpieczniej powiedzmy dać rozwiązania, żebyśmy jak gdyby mogli tego autopilota w samochodzie włączyć w niedalekiej przyszłości i prawda, być może bez prawa jazdy poruszać się takimi pojazdami.
Klikali adres, pod który chcemy się dostać i jakby do tego będzie ograniczać się nasza aktywność.
Jak najbardziej. Przecież w tym telefonie, naszym przysłowiowym smartfonie, mamy setki aplikacji możliwych do wykorzystania, które nawet do końca nie mamy świadomości, wiadomości, że one korzystają właśnie z tych różnego rodzaju systemów GNSS pozycjonowania satelitarnego, bo od, powiedzmy właśnie, nawigacji, no to już wiemy, prawda, ale zdjęcia też nie każdy sobie zdaje, że przy okazji robiąc zdjęcie smartfonem, mamy
jest lokalizacja.
Informację, tak, pozycji, to nam ułatwia, przypomina, gdzie to było zrobione, różne informacje, również o czasie, czyli z satelity mamy nie tylko pozycję, ale bardzo ważną właśnie tutaj bardzo ważne dane, synchronizację czy czas, prawda? To właśnie tutaj też możemy powiedzieć, bo praktycznie w większości nie mamy tej świadomości, że właśnie ta informacja synchronizacji czasu, na przykład na polu walki, ona jest ważniejsza niż pozycja.
Tak.
Bo tu trzeba działania bardzo mocno synchronizować do bardzo dużych miejsc po przecinku, jeżeli chodzi o parametr sekundy. Tutaj nie zdajemy sobie też może z tego sprawę, że właśnie rozwój, miniaturyzacja tych sensorów synchronizacji czasu ma duży wpływ na to, że te komórki są coraz mniejsze, że można obraz przesłać, prawda? Bo kiedyś mieliśmy duże, kiedyś powiedzmy taki chip, który używany jest do synchronizacji czasu w komórce, kiedyś mieścił się w dużym pokoju, prawda? Czyli takie urządzenie, które dawało tą samą wartość pozycji, tutaj już dokładności czasu, to mieściło się w dużym pokoju, a teraz się mieści w naszym smartfonie, prawda? 3 mm na 3 jest taki sensor, prawda? I akurat mieliśmy okazję, tak powiem, 10 lat temu rząd amerykański nas zaprosił do jednej ze swoich tajnych z 5 firm technologicznych, gdzie właśnie nam pokazywano, no 10 lat temu dokładnie, właśnie przejście z tej technologii, z takiego pokoju, takiego dużego urządzenia, gdzie zawarto to na takim właśnie chipie 3 mm na 3, tą samą dokładność, prawda? I też oczywiście no, to nie jest tajemnica, bo takie jest podejście, powiedzmy, tam rządu Stanów Zjednoczonych, że przez 6-10 lat jest to używane tylko i wyłącznie wykorzystywane przez, powiedzmy, wojsko, krótko mówiąc, a później wchodzi na rynek cywilny.
Upowszechnia się to.
Parę lat temu zauważyliśmy tego chipa na rynku cywilnym już produkowanego i dostęp jest jak gdyby cywilny i wykorzystany. Także to, co wisi nad nami, tego nie widzimy, te technologie mają duży na nas wpływ.
Ta miniaturyzacja korzystna jest chociażby w przypadku takim codziennym, zwykłym życiu, bo coraz częściej słyszymy o GPS-ach, które możemy montować w opasce, które pomagają na przykład poszukiwać starsze osoby, które mają problemy z pamięcią, które gdzieś się zgubią. Wiemy, gdzie są nasze pociechy dzieci, za daleko się nie oddalą. Sporo było dyskusji o takiej lokalizacji, między innymi podczas akcji ratunkowej, kiedy poszukiwani byli himalaiści i zastanawiano się, czy takie systemy też by w takiej sytuacji zadziałały. Więc ta miniaturyzacja także wpływa na nasze takie codzienne życie i bezpieczeństwo.
Tak, jak najbardziej. I tutaj z każdym rokiem technologie się rozwijają, jest bardzo duże przyspieszenie. I możemy poprzez to, że możemy właśnie to miniaturyzować, mniejsze pobory prądu, jak, prawda, także to użytkowanie tych różnych urządzeń może mieć większe zastosowanie właśnie, na przykład powiedzmy produkujemy systemy personalne dla osób i tak naprawdę no dużym problemem czy wyzwaniem jest właśnie
wielkość,
no a żeby tą wielkość większą czy mniejszą uzyskać, no oczywiście przede wszystkim ta bateria, kolokwialnie mówiąc, prawda, ma duży wpływ na to, czyli nasze urządzenie, które ma no takie dosyć funkcjonalne parametry, przede wszystkim wielkość funkcjonalną, to jak najbardziej 48 godzin można uzyskać na tym. Nie zawsze jest to wystarczający czas, prawda? Oczywiście ułatwiamy tutaj sobie, że powiedzmy ładowanie jest indukcyjne, czyli nie trzeba tam szukać tej
ładowarki,
tylko położyć wystarczy i tak dalej. A natomiast no, jeżeli ktoś dla bezpieczeństwa coś takiego użytkuje, czy dziecko, teraz coraz więcej mamy klientów, którzy właśnie rodziców, którzy kupują to dla dzieci, dla bezpieczeństwa, prawda? Bo no,
wakacje,
raz,
może
tak, raz,
dwie minuty nieuwagi.
Nawet w Zielonej Górze ostatnio były przypadki, które może nie są nagłośnione, ale do nas, do firmy docierają, gdzie powiedzmy no, krótko mówiąc, były przypadki, że rodzice boją się o te małe dzieci 10-letnie i tak dalej. I tutaj wyposażamy właśnie w te odbiorniki GPS, gdzie jak dziecko samo się porusza, to może wdusić ten przycisk. W tym momencie automatycznie nasza stacja monitorowania która działa 24 na dobę, czy telefon rodzica automatycznie odbierze taką informację z dokładną pozycją, gdzie można natychmiast zareagować. Mało tego, przez to urządzenie można się już mniej więcej zorientować, co się dzieje w pobliżu, prawda?
Także skomunikować chociażby skomunikować, z tą osobą.
Tak, oczywiście, że ta miniaturyzacja również będzie chroniła dzieci przed, powiedzmy, wejściem niekontrolowanym do wody, ponieważ już tutaj odpowiednie parę metrów może zasygnalizować rodzica, że jest powiedzmy tutaj
za blisko.
Przy brzegu, za blisko i rodzic może już w tym momencie dokładną pozycję i tak dalej. Także to jest właśnie ten rozwój, który powoli też będzie miał coraz większy wpływ na bezpieczeństwo dzieci, na właśnie, no to nie tylko w bezpieczeństwie, ale no
więziennictwo
coraz
prawda?
Bardziej używa, prawda, tych opasek z GPS-em dla powiedzmy No nie trzeba...
Lokalizacji osób, które powinny być w więzieniu, a mają szansę przebywać na przykład w areszcie domowym, czy tam w jakiejś okolicy,
tak,
prawda?
Elektroniczne, powiedzmy, tak zwany areszt, czy zakaz zbliżania się do osób i tak dalej. Także to już te systemy w różnych wymiarach tutaj mają na co dzień wpływ odpowiedni na nasze życie i na zwiększenie również efektywności gospodarki, na bezpieczeństwo dla ludzi również.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ekspertem, gościem Radia Zachód był Zygmunt Rafał Trzaskowski, dyrektor generalny firmy Hertz Systems. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.